Witamy ponownie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Naszym gościem dzisiaj jest pan doktor Przemysław Czarnek, konstytucjonalista, prawo konstytucyjne, tak? Dobrze mówię. Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Witam Jana serdecznie. Pawła II.
Jana Pawła II. 3 maja, więc nie sposób nie mówić dzisiaj o wielkiej konstytucji naszego państwa, konstytucji 3-majowej, to też święto narodowe i religijne. No i konstytucja jest w tle jako wydarzenie naprawdę no, historyczne, bardzo wielkie. Myślę, że tutaj nie ma co zaprzeczać. Wszyscy o tym wiemy. Pierwsze pytanie, panie doktorze, jeśli chodzi o konstytucję. Czy to był taki naprawdę bestseller, jeśli chodzi o Europę i świat?
No, to był na pewno akt prawny ogromnej wagi i ogromnej jakości. Wywracał, można powiedzieć, do góry nogami ustrój pierwszej Rzeczypospolitej Polskiej. Czynił z Rzeczypospolitej państwo absolutnie nowoczesne, monarchię konstytucyjną, z silną władzą centralną. Państwo, które jeśli by tylko mogło pod rządami tej konstytucji funkcjonować dłużej niż funkcjonowało bardzo krótko, bo zaledwie rok, czy ponad trochę rok czasu, no to rzeczywiście miało szansę wyjść na prostą z tej zapaści, w którą wpadło w wieku XVIII i pod koniec wieku XVII.
No ale tak patrząc historycznie, to po konstytucji, po jej ustanowieniu właściwie zaczynało się w Polsce coraz bardziej psuć. Szło wszystko ku upadkowi, prawda? Mamy kolejne rozbiory i potem przez zanik państwa.
To jest perspektywa historyczna, która rzeczywiście, której ocena istotnie nie może być jednoznacznie pozytywna. Wręcz przeciwnie, musi być poddana krytyce. Ale ja bym wolał zacząć Święto Narodowe i Święto Konstytucji jednak od pozytywów. Tak, do tych negatywów zapewne dojdziemy. A te pozytywy są takie, że w Konstytucji 3 maja mamy ustanowione zasady konstytucyjne, czy wprowadzone zasady konstytucyjne, które znajdujemy nawet dzisiaj w Konstytucji. To jest zasada suwerenności narodu. Oczywiście naród trochę inaczej pojmowany, bardzo inaczej pojmowany niż dzisiaj. Dzisiaj jest to ogół obywateli. Wtedy to była szlachta i mieszczanie, którzy uzyskali prawa jeszcze w kwietniu 1791 roku, a to prawo o miastach było inkorporowane w całości do Konstytucji 3 maja. Mamy zasadę trójpodziału władzy z władzą wykonawczą, prawodawczą i z władzą sądowniczą. To są dwie zasady absolutnie najistotniejsze, fundamentalne również dla dzisiejszego systemu konstytucyjnego i dla dzisiejszego ustroju naszego państwa. Mamy zasadę reprezentacji politycznej. Posłowie są przedstawicielami całego narodu. Posłowie są wyposażeni na podstawie Konstytucji 3 maja w mandat generalny, jako przedstawiciele całego narodu, ale i wolny. Posłów nie wiązały już instrukcje sejmików.
To może jeszcze wymieńmy tak dla przypomnienia. Władza króla, król jest wybierany, jest monarchia, ale jest dziedziczna, tak?
Król miał być, tak jest, mieliśmy mieć po śmierci Stanisława Augusta, mieliśmy mieć już dziedziczną monarchię. Mieliśmy oddać tą monarchię w dynastii Wettynów saskich. Fryderyk August miał być tym pierwszym monarchą. No i miał stać na czele Straży Praw, czyli miał być takim premierem rządu ówczesnego. To on miał dobierać sobie, mocnym premierem rządu ówczesnego, bo on miał dobierać sobie ministrów zatwierdzanych, co prawda, przez Sejm. No i Sejm mógł, Izba Poselska mogła domagać się dymisji tych ministrów. Niemniej jednak to był właśnie ten scentralizowany rząd, władza wykonawcza, skupiona wokół zaledwie 5 ministerstw, można powiedzieć, tak? Bo to była policja, była pieczęć, była wojna, były interesy zagraniczne, czy sprawy zagraniczne i był skarb. A straż miała rządzić przy pomocy komisji, wśród których była również właśnie Komisja Edukacji Narodowej. Jest nowoczesny rząd, wcześniej niespotykany, choć mieliśmy wcześniej od 1775 roku coś w rodzaju rządu, czyli Radę Nieustającą, która powstała pod auspicjami ambasadora rosyjskiego Stalkenberga. No ale to nie miało umocowania konstytucyjnego. Najważniejszą rzeczą jednak, której dokonano w Konstytucji 3 maja, oprócz tego trójpodziału władzy, było całkowite odżegnanie się, zniesienie, jak się mówi w Konstytucji, na zawsze, liberum veto. i zniesienie konfederacji, które niszczyły Polskę w wieku XVIII. No i właśnie odejście od tej wolnej elekcji, którą również skrytykowano w bardzo jasnych i czytelnych słowach. Mówiono o tym, że to właśnie bezkrólewie w momentach między elekcjami doprowadzało Polskę do ruiny i poddawało ją obcym mocarstwom, czy interesom obcych mocarstw.
A konfederacje polegały na czym, tak dla przypomnienia?
Konfederacje polegały na tym, że były to chwilowe sojusze miast, czy chwilowe sojusze stanów, które były zawierane po to, aby wymusić pewne ustępstwa. One nie miały oczywiście żadnej prawodawczej mocy, ale wymuszały pewne ustępstwa od panującego i to państwo coraz bardziej spadało, że tak powiem, chyliło się ku upadkowi, dlatego że władza centralna była osłabiana przez konfederacje, które wymuszały ustępstwa od króla. To musiało iść w złym kierunku i poszło w złym kierunku.
Potem mamy Sejm, prawda, wybieralny 200 posłów, tak?
Tak jest. Mamy też w tej konstytucji, i to już w rozdziale pierwszym, namiastkę, można powiedzieć, zasady wolności religijnej. Co prawda w tej konstytucji religią panującą pozostawała religia rzymskokatolicka. Był zakaz przejścia od katolicyzmu do innych wyznań pod groźbą apostazji, kary apostazji. Niemniej jednak zapewniono również opiekę i wolność wyznawcom innych religii. Więc to są wszystko nowoczesne zasady ustrojowe. Mamy siły zbrojne narodowe, które były nazwane ramieniem społeczeństwa. Mamy coś w rodzaju zasady cywilnego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, bo to wojsko, siły zbrojne narodowe miały być poddane w całości władzy wykonawczej. Krótko mówiąc, Konstytucja 3 maja stawiała Polskę na nogi i tu się zaczyna robić problem.
Problem
zaczyna się robić z tego powodu, że myśmy byli w bardzo nieciekawym położeniu geopolitycznym. Myśmy pozwolili i doprowadziliśmy do tego na przestrzeni wieku XVII i XVIII, do tego, że z naszej prawej i lewej strony powstały dwa mocarstwa. Znaczy Rosja, bardzo silna, carat oraz Prusy. My natomiast chyliliśmy się ku upadkowi. I przez to liberum veto, czyli przez zrywanie ciągłe sejmów, brak możliwości reform, przez te konfederacje i te bezkrólewia staliśmy się tak naprawdę protektoratem rosyjskim. Trzeba pamiętać, że od kilkudziesięciu lat przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja w Polsce tak naprawdę rządził ambasador rosyjski. To była najważniejsza osoba, najważniejszy polityk w tym państwie. I on, że tak powiem, tą polityką polską sterował. Czasy się troszeczkę zmieniły i polepszyły w roku, pod koniec lat 80. XVIII wieku, bo wtedy zmienił się układ sił politycznych. Rosja rozpoczęła wojnę z Turcją z jednej strony i ze Szwecją z drugiej strony. Szwecja popierana była przez Prusy, w związku z czym Prusy i Rosja stanęły do siebie w opozycji. I to był moment na wykorzystanie tego. I to widział i Stanisław August i wszystkie siły, które domagały się tych reform i zmiany sytuacji politycznej.
No ale Stanisław August był niesamowicie słaby, wiemy historię
chwiejny,
całą.
Chwiejny. Chyba brakowało mu w niektórych momentach odwagi. Takim momentem najbardziej chyba świadczącym o tym to był rok 1792, czyli wojna polsko-rosyjska, wtedy wokół tej Konfederacji Targowickiej i wymierzona w Konstytucję 3 maja i w ten nowy ustrój państwa polskiego. 18 czerwca bitwa pod Zieleńcami, gdzie pomimo tego, że Rosjanie dysponowali trzykrotnie większą siłą ognia, można powiedzieć, w całej wojnie, myśmy potrafili zadawać im takie dosyć bolesne ciosy i nadwątliliśmy mocno ich siły, tak że można było pokusić się o dalsze zwycięstwa. Stanisławowi Augustowi wtedy zabrakło jednak wyobraźni, to chyba odwagi. Straż Praw 24 lipca tego roku zdecydowała o tym, że sam przyłączy się do Targowicy, czyli współtwórca Konstytucji.
Przeszedł na drugą stronę.
Nieco ponad rok od jej uchwalenia. Przeszedł na stronę rosyjską.
Ale jeszcze wróćmy do tamtego czasu. A więc mamy piękny obóz patriotyczny, patrioci, którzy chcą odrodzenia ojczyzny, wzmocnienia i obóz magnacki, tak możemy powiedzieć, wielkich...
Tych... Trzy tam były stronnictwa. Trzy były stronnictwa i miały różne interesy zdecydowanie. Wszystko zaczęło się od tego, że Polska, chociaż słaba, to jednak była dosyć atrakcyjnym mimo wszystko i pożądanym sprzymierzeńcem w tym konflikcie prusko-rosyjskim, można powiedzieć, w tej konfrontacji. No nie militarnej, ale politycznej, prusko-rosyjskiej. Caryca Katarzyna II wtedy wyraziła zgodę na zwołanie Sejmu w celu niewielkiego zwiększenia siły militarnej, czyli powiększenia armii. No, to jest ten Sejm Wielki, który obradował od 1788 do 1792 roku i który doprowadził do uchwalenia konstytucji. Ale w międzyczasie te siły się międzynarodowe, czy ta pozycja, sytuacja międzynarodowa się cały czas zmieniała. Dość powiedzieć, że już w 90 roku myśmy mieli zawiązany sojusz z Prusami i ten sojusz z Prusami do tego sojuszu doprowadziło Stronnictwo Patriotyczne z Kołłątajem, Stanisławem Małachowskim, Potockim, bo właśnie to Stronnictwo Patriotyczne, Stronnictwo Reform, najbardziej radykalnie kierujące polityką Sejmu Wielkiego w kierunku radykalnych zmian, chciało oprzeć się w tym konflikcie prusko-rosyjskim na Prusach, żeby całkowicie uniezależnić się od Rosji. Było Stronnictwo Królewskie, w którym był i prymas, brat Stanisława Augusta, i kanclerz Małachowski. No i w końcu było Stronnictwo Magnackie, które miało tylko jeden cel w tym wszystkim. Doprowadzić do likwidacji Rady Nieustającej, która zwiększyła siłę królewską. No i pozostawić absolutny status quo, czyli to ich prywatę.
Złota wolność.
Dokładnie, złota wolność, ale tak naprawdę prywata, która nie liczyło się publico bono, tylko liczyła się prywatne magnackie interesy. To wszystko łącznie doprowadziło do sytuacji, w której jednak Stronnictwo Patriotyczne wyszło, że tak powiem, na czoło tych prac sejmowych, a to dzięki również temu, że tak zwana Kuźnica Kołłątajowska, czyli taki można powiedzieć dzisiaj nazwalibyśmy to think tankiem, Kuźnica Kołłątajowska,
zaplecze polityczne,
takie zaplecze polityczne, w którym podejmowano decyzje i obierano kierunki tej polityki, było powiązane z cechami rzemieślniczymi i z mieszczanami. I na bazie właśnie tego sojuszu Stronnictwa Patriotycznego z mieszczanami ta siła reformatorów zdecydowanie się zwiększyła. Ona się zwiększyła jeszcze po tym, jak po dwóch latach Sejm zdecydował o przedłużeniu kadencji o kolejne dwa lata i dokooptowaniu kolejnej części składu poselskiego. Sejm zwiększył wtedy dwukrotnie swoją liczebność, ale zwiększyło siły, które postulowały zmiany.
Czyli pierwsza kadencja była dwa lata, tak? Dwa lata.
Tak
i
jest,
i
ona została
i
przedłużona.
Posłów,
tak jest. I została
a
przedłużona.
A potem 4 lata i 400.
Dokładnie. Została podwojona liczba posłów i przedłużona ta kadencja. Ale jeszcze raz powtórzę to, co najważniejsze. Nowy skład był zdecydowanie proreformatorski. Doprowadziło to w konsekwencji do uchwalenia zasady niepodzielności Rzeczypospolitej. No, to było coś, co rzeczywiście było konieczne, ale coś, co było również zgubne, bo przez to straciliśmy całkowicie kontakt z Prusami i zostaliśmy całkowicie odizolowani i od Prus, i od Rosji. Pozostaliśmy bez jakiegokolwiek sojusznika na arenie międzynarodowej. Stąd uchwalenie Konstytucji 3 maja w tym czasie wydaje się, zdaniem niektórych historyków dzisiaj, nawet znacznej części historyków, czymś, co było piękne, wielkie, ale nieroztropne z politycznego punktu widzenia. Mówi się nawet o tym, że mąż stanu Konstytucji 3 maja wtedy by nie uchwalał, tylko kontynuowałby reformy spokojnie Sejmu Wielkiego, bez aż takiego radykalnego wzmocnienia państwa, bo siłą rzeczy trzeba było się narazić na konflikt z carycą Katarzyną.
A jak wyglądało to uchwalenie tak konkretnie, tak materialnie? Po prostu były obrady Sejmu Wielkiego i w pewnym momencie poddano projekt konstytucji.
Mieliśmy kwiecień 1791 i uchwalone mieliśmy prawo o miastach królewskich. Miasta królewskie wolne w Rzeczypospolitej, jeśli nie przekłamałem dokładnie tytułu, ale prawdopodobnie tak to brzmi.
Po tym była Wielkanoc?
I po tym była Wielkanoc. Niepokoje były bardzo duże, dlatego że to, co wprowadzono w prawie miejskim, w prawie miast, tak naprawdę emancypację bogatego mieszczaństwa, a wcześniej utrata praw politycznych szlachty Gołoty spowodowały rzeczywiście duże niepokoje wśród szlachty, wśród konserwatywnie nastawionej w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo konserwatyzm nie jest negatywny sam w sobie, ale chodzi tutaj oczywiście o...
Mieszczaństwo było zauważone, natomiast chłopstwo absolutnie nie jeszcze wtedy.
Jeszcze wtedy nie.
Klasa...
W Konstytucji już było zauważone, ale tak delikatnie można powiedzieć, bo w Konstytucji 3 maja zagwarantowano ochronę praw ustanowionych pomiędzy dziedzicami i włościanami. Mniej więcej w ten sposób się
ale czy chłopi byli traktowani jako obywatele?
Nie. Nie wiem. Nie. W każdym razie już to uwolnienie mieszczan spowodowało duże niepokoje, stąd siły reformatorskie wiedziały, że może być duży problem z uchwalaniem Konstytucji 3 maja i wykorzystały ferie wielkanocne. Zdecydowana większość posłów, ale zwłaszcza posłów opozycyjnych w stosunku do Stronnictwa Patriotycznego, czyli magnaterii, przebywała jeszcze na swoich domach na feriach wielkanocnych i 3 maja przez aklamację przy zaledwie 1/3 składu sejmowego
takim ślizgiem,
uchwalono przez aklamację konstytucję przy, jak to podają źródła, manifestacyjnym poparciu ludności Warszawy. No ale już 2 dni później stronnictwo magnackie, magnateria zgłosiła protest i natychmiast rozpoczęła rokowania z Katarzyną II, która absolutnie nie była zainteresowana wzmocnieniem państwa polskiego, co doprowadziło w konsekwencji do zawarcia konfederacji w Petersburgu, a konfederacja ta została ogłoszona później w Targowicy w kwietniu. Stąd mamy Konfederację Targowicką i tą Targowicę, która kojarzy się wyłącznie negatywnie, właśnie ze zdradą. Dokładnie, ze zdradą. Ci sami Targowiczanie później byli zdradzeni przez tych, z kim Polskę zdradzali. No, trudno się dziwić, zdrajca musi zawsze liczyć się z tym, że ktoś też go może zdradzić.
Kilka nazwisk, prawda, tych Targowiczeń głównych?
Szczęsny Potocki przede wszystkim, prawda? Rzewuski. W każdym bądź razie doprowadziło to do trzeciego rozbioru. Niespodziewanie również dla Targowicza na początku 1973 roku. Rosja i Prusy zawarły porozumienie co do drugiego rozbioru. Austria w nim nie uczestniczyła, zajęta wojną. No i Prusy weszły wtedy między innymi tutaj do Torunia w wyniku tego drugiego rozbioru. Rozbiór został zatwierdzony na Sejmie Grodzieńskim. Uznano wówczas milczenie posłów za zgodę na rozbiory. Przywrócono wówczas w zasadzie ustrój sprzed uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli z czasów Rady Nieustającej. I to zakończyło ostatecznie obowiązywanie tej Konstytucji 3 maja. I teraz pytanie, co by było, gdyby tej konstytucji nie było. To jest takie gdybanie historyczne.
Nie lubi,
oczywiście, dlatego że my dzisiaj się mądrzymy, bo jesteśmy doświadczeni i znamy fakty. Fakty, których oczywiście nie mogli znać twórcy konstytucji. Myślę, że gdyby je znali, pewnie by też się zastanowili zdecydowanie nad tym, czy tą konstytucję wówczas uchwalać, czy nie. Zdaniem historyków, na przykład profesora Chwalby z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyby nie było Konstytucji 3 maja, Polska mogła swobodnie to jest za dużo powiedziane, ale miała szansę na przetrwanie nawet do 1914 roku, czyli do I wojny światowej, w której nie musiałaby walczyć o niepodległość. Dlaczego? Dlatego, że Konstytucja została uchwalona zaledwie na 5,5 roku, nieco ponad 5,5 roku przed śmiercią Katarzyny II. W 96 roku po śmierci Katarzyny II na tron rosyjski wszedł jej syn Paweł, który nie grzeszył specjalnie inteligencją, to jest jedna rzecz, a dwa, nienawidził matki i był przeciwny rozbiorom. Pytanie, co by było, gdybyśmy, że tak powiem, dowieźli tą sytuację od 91 roku do 96, zupełnie inne warunki, że tak powiem, dokładnie. W 96 roku już nas nie było. A gdybyśmy byli z Sejmem Wielkim na przykład, albo gdybyśmy byli z jakimś kolejnym Sejmem, albo gdybyśmy w ogóle byli bez Konstytucji 3 maja, jakbyśmy wówczas wykorzystali tę sytuację?
Czyli nawet takie słabe, dryfujące państewko, ale żeby
tak jest,
być, prawda?
Tak
żeby
jest. Następnie mamy przecież bardzo niedaleki czas do epoki napoleońskiej przecież, prawda? To jest kilkanaście lat i Napoleon był by w Polsce. Mówi się, że te wszystkie polityczne i prawne unowocześnienia, które wprowadziła Konstytucja 3 maja słusznie, one i tak byłyby wprowadzone później za Napoleona, bo Napoleon gdzie dochodził, to czynił...
Kodeks zostawił.
Dokładnie, czynił rzeczywiście duże reformy i państwa, czy tereny, ziemie pod jego panowaniem stawały się nowoczesne. Pytanie, czy byśmy byli z Napoleonem czy przeciwko? Prawdopodobnie przeciwko, bo utrzymywalibyśmy się w jakimś sojuszu z Rosją, tak czy inaczej. Byliśmy wtedy absolutnie zależni od Rosji. To jest, przypomina mi od razu to, co mówił Dmowski później, że nieszczęściem Polski było zawsze to, że Rosja zawsze miała swoje stronnictwo w Warszawie. Warszawa nigdy nie miała swojego stronnictwa
w Moskwie.
Ale jakimś tam państwem dryfującym bylibyśmy. Doszlibyśmy do Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku. No i skoro na Kongresie Wiedeńskim, pomimo nieistnienia Polski od 1995 roku, utworzono dwa zupełnie niesuwerenne byty, takie jak Królestwo Polskie i Rzeczpospolitą Krakowską, to tym bardziej, gdyby Polska była, to by pewnie jej nie zlikwidowało. A wtedy byłaby szansa na to, żeby nie stracić tego XIX wieku, który straciliśmy.
Ale dobrze, panie doktorze, bo to jest historia alternatywna tak zwana.
Tak jest.
A my chcemy jeszcze oceniać Konstytucję 3 maja. Mamy czas zaborów, tak, prawda? Rozbiory, zabory. I teraz jak ta Konstytucja przetrwała, jak przemieniała myślenie nasze o państwie, którego nie ma, patriotyzmie jakimś, prawda? Bo wiadomo, że państwo powstało dzięki temu, że cały czas była ta myśl odbudowująca Polskę.
Konstytucja 3 maja w tym aspekcie może być porównywania do powstań naszych narodowych, które przecież były przegrane, te największe, prawda? A jednak miały swoje ogromne znaczenie dla bytu państwa, dla bytu narodu polskiego, nie państwa, bo państwo walczono, ale o tą tożsamość narodową Polaków, którzy zrywali się co jakiś czas i to w bardzo zorganizowany sposób do tej walki o niepodległość. Konstytucja 3 maja była swego rodzaju zrywem niepodległościowe, była swego rodzaju batalią o tą niepodległość. Oczywiście nie w wymiarze militarnym, bo to nie tak jak w powstaniach styczniowym, listopadowym czy warszawskim, ale niewątpliwie fakt, że była to pierwsza konstytucja w Europie, bo po nas kilka miesięcy później dopiero Francuzi tego rodzaju akt prawny przyjęli. I druga konstytucja na świecie, zaledwie 4 lata po konstytucji amerykańskiej, rzutował na nasze myślenie i na naszą poczucie tożsamości narodowej. Wydaje się, że jeszcze większe znaczenie Konstytucja Marcowa miała dla niepodległego bytu II Rzeczypospolitej.
Czyli dla Marcowej.
Dokładnie.
W Konstytucji, dla Marcowej,
w Konstytucji Marcowej z 21 roku bezpośrednio, w preambule bezpośrednio nawiązano wprost do Konstytucji 3 maja, do wiekopomnej Konstytucji 3 maja, tym samym nawiązując ciągłość prawną z I Rzeczpospolitą i rzucając pewien pomost nad okresami zaborów, nad tymi 123 latami.
To było bardzo ważne dla takiej świadomości, że chociaż króla nie było, była świadomość narodowa, był naród, prawda?
Dla świadomości to po pierwsze, ale to miało swoje konsekwencje prawne. W ostatnim artykule Konstytucji Marcowej ustrojodawca zdecydował, że utrzymuje w mocy prawa zaborcze, ale tylko przez pewien czas i sam suwerennie zdecyduje, które będą obowiązywały dalej, a które nie będą, a które w ogóle nie obowiązują. To jest coś, czego niestety nie zrobiliśmy po 1989 roku.
Nie odcięliśmy?
Nie odcięliśmy się od tego totalitaryzmu, z którego wyrośliśmy. Cokolwiek dobrego by nie powiedzieć o Konstytucji, którą mamy obecnie, bo wiele dobrego można powiedzieć, to jednak jest to jeden z jej mankamentów. Ona została uchwalona na podstawie Konstytucji Stalinowskiej. Konstytucji z 1952 roku. W sensie prawnym,
podłoże, taka matka, prawda?
W sensie prawnym mamy pełną ciągłość prawną z państwem, które rozpoczęło swój byt państwem. Niektórzy nazywają to jednostką geopolityczną i trudno odmówić im logiki, które zaczęło swój byt w roku 1944. W 1989 roku uchwalono nowelę kwietniową, później grudniową. Później były nowelizacje Konstytucji w roku 90. Później była ustawa konstytucyjna z 92 roku, ale cały czas to wszystko się odbywało w oparciu o przepisy Konstytucji z 52 roku. Nowa Konstytucja o trybie przygotowania i uchwalenia nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej też była uchwalona na podstawie przepisów stalinowskich i w 97 roku na podstawie tych przepisów z kolei przyjęto 2 kwietnia obecnie obowiązującą konstytucję. To nie jest oczywiście, żeby tu nie było żadnych nieporozumień, twierdzenie, że my jesteśmy dalej PRL-em. No, różnica jest widoczna.
Ale to trochę wstyd,
fakt, że tu jesteśmy, prawda, i rozmawiamy na antenie, też jest tego dowodem.
Ale to troszeczkę zostało, to dużo też tłumaczy, że tak. Gdzieś ten duch tego PRL-u jest ten oddech czuć.
Prawda? Ale duch duchem, a poza tym ma to bardzo duże konsekwencje prawne. Przez to, że myśmy nie nawiązali tej ciągłości tak, jak to zrobiono z Konstytucji Marcowej do Konstytucji 3 maja, a nie nawiązaliśmy ciągłości z II Rzeczpospolitą bezpośredniej, usankcjonowaliśmy cały okres PRL-u. Nie przeprowadziliśmy w związku z tym żadnej dekomunizacji. Krzywa była w związku z tym również lustracja. Nie przeprowadzono żadnej reprywatyzacji. Były ogromne problemy ze skazaniem na przykład zomowców z kopalni Wujek. Sąd wcześniej wojewódzki, później okręgowy w Katowicach kilka razy stwierdził, że trudno odmówić jest legalności działań zomowców z kopalni Wujek, skoro działali na podstawie legalnie obowiązującego wówczas prawa. No legalnie obowiązującego wówczas prawa, dlatego żebyśmy usankcjonowali ten okres PRL-u. I w ogóle się od niego nie odcięli.
To był problem z pułkownikiem Kuklińskim też, prawda? Jak oceniać jego... Ale to już tak na marginesie.
To jest inna kwestia, bo to nie jest tyle kwestia konstytucyjna.
Dzięki Bogu, że to się tak stało. A panie doktorze, a jeszcze tak zapytać z ciekawości, a konstytucja kwietniowa, bo skoro marcowa była tym, miała to przerzucenie, to kwietniowa też?
Konstytucja kwietniowa była uchwalana już w innych zupełnie warunkach, dlatego że ona była przyjmowana w warunkach państwa niepodległego w roku 1935. Oczywiście jest to zupełnie inny rodzaj konstytucji, dlatego że no jest to konstytucja zdecydowanie propaństwowa, państwo stawiająca w centrum uwagi, ale ona już nie była, czy ustrojodawca nie był wówczas zmuszony do nawiązywania ciągłości z pierwszą Rzeczpospolitą, dlatego że ta ciągłość była nawiązana już w roku 1921 przez konstytucję marcową. Myśmy natomiast nie nawiązali później ciągłości z konstytucją kwietniową, która nigdy formalnie nie została derogowana na podstawie tej konstytucji kwietniowej. Przecież władze nasze na emigracji w Londynie funkcjonowały w zasadzie do roku 90, kiedy to...
To właśnie ten piękny gest przekazania insygniów, prawda?
Piękny, no, ale taki bardzo historyczny. Symboliczny mocno, z punktu widzenia prawnego dość kontrowersyjny jednak mimo wszystko, bo nie stało się nic, co by dało podstawy prawne do przekazania, prawda, tego, bo nie było tego nawiązania z konstytucją kwietniową. Właśnie. Gdyby było, zmieniałoby to postać rzeczy. Niektórzy mówią, że zbyt pochopnie ten gest zastosowali, ale to jest już kwestia tylko oceny historycznej i w to nie warto wchodzić. Jeszcze raz zastrzegam, że to, co mówię o dzisiejszej konstytucji, to nie jest oczywiście twierdzenie, że jesteśmy państwem totalitarnym, które w zasadzie się nie zmieniło od roku 1944.
Ale niektóre,
absolutnie nie.
Niektóre przejawy, panie doktorze, bo przepraszam, bo to było takie słowo, kiedy powiedział ojciec dyrektor tam w Parlamencie Europejskim, że ma się wrażenie, jakoby było państwo, bo w niektórych przejawach władza takie daje, prawda, powody. No chociażby dzisiejszy koncert miał być w Warszawie na Placu Zamkowym od miesiąca, wszystkie pozwolenia oprócz jednego.
Na Grochowie.
Tak, no i dlaczego, pytanie. Jest święto piękne, narodowe, można było się spotkać, przecież to ani nie jest jakaś tam demonstracja, manifestacja, tylko śpiewi to jeszcze na rzecz Ukrainy, Polaków żyjących na Ukrainie. Nie, bo nie dam, bo mam władzę, ja wam pokażę, nie? Więc to no są
tak,
takie
to
znamiona
tam, to, nie wiem, czy to wynika z faktu, żeśmy nawiązali ciągłości z państwem, z II Rzeczpospolitą.
No może nie,
ale... rzeczywiście tego rodzaju sytuacje są niepożądane i niezrozumiałe przede wszystkim, prawda? Tak. Bo nie wiedzieć dlaczego, też oglądałem to przez ostatnią godzinę, a wcześniej słuchałem...
Co to komu przeszkadza?
Nie, absolutnie. Piękne kulturalne wydarzenie.
A jeszcze wracając, tak już, bo będzie w radiu więcej czasu, ale jak była odbierana ta konstytucja przez państwa? No, ościenny, Europę na przykład, bo Prusy, Rosja wiemy, ale na przykład inne państwa.
Inne państwa zaangażowane były w swoje sprawy. Niewątpliwie Konstytucja 3 maja, oprócz tego, że była efektem pracy i starań Stronnictwa Patriotycznego, to była również efektem to jest źle powiedziane, pewnym następstwem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Katarzyna II, oprócz tego, że nie zgadzała się na umocnienie państwa polskiego, chciała je utrzymywać dalej jako swoje państwo poddane. I to też ciekawe, bo przecież Stronnictwo Królewskie z kolei proponowało w pewnym momencie oparcie czy wzmocnienie władzy wykonawczej przy dalszym sojuszu z Rosją i oddanie władzy dziedzicznej dynastii Romanowów. Na co Caryca Katarzyna II nie wyraziła zgody. Wolała taką sytuację, jaka była, czyli rządy ambasadora rosyjskiego w Polsce. Prusy były wcześniej, jak powiedziałem, w opozycji do Rosji i były zainteresowane zerwaniem sojuszu rosyjsko-polskiego, stąd w pewnym momencie były nam pomocne. No ale po tym, jak Sejm Wielki zdecydował o przyjęciu zasady niepodzielności granic kraju, Prusy straciły interes w utrzymywaniu kontaktu z nami. Prusom zależało na przejęciu Gdańska, Elbląga, a po przyjęciu tego rodzaju deklaracji okazało się to niemożliwe. Francja dalej była w swoich, że tak powiem...
Liberté, égalité.
Tak jest, była w swoim bardzo żywiołowym procesie, trudno powiedzieć rozwoju, bo tam się działy też rzeczy straszne, prawda, więc to nie był rozwój, ale zmian, zdecydowanie zmian. W związku z powyższym... Główną siłą, czy głównym ośrodkiem antykonstytucyjnym była Rosja. I gdyby Rosja nie była wówczas tak mocna, można przypuszczać, że dałoby się dłużej utrzymać ten ustrój, który na tej konstytucji marcowej bazował. A powtarzam, był to ustrój bardzo dobry, to była monarchia konstytucyjna i to w sposób precyzyjny i klarownie zarysowana, z silną władzą wykonawczą. Ustrój pod tym względem, nie chcę powiedzieć lepszy, ale bardziej precyzyjny od systemu rządów, które mamy w tej konstytucji. Bo w tej konstytucji mamy system rządów, który jest dość
Nie mamy króla, jest prezydent.
To jest inna rzecz, bo nie jesteśmy monarchią już od 1918 roku, czy wcześniej oczywiście od zaborów, ale Druga Rzeczpospolita Polska już nie była monarchią. Natomiast mamy system dualizmu władzy wykonawczej, w której kompetencje prezydenta i premiera zachodzą na siebie. Mieliśmy przykład takiego konfliktu między obozem prezydenckim a rządowym w latach 2007-2010. Konfliktu, który rozstrzygał Trybunał Konstytucyjny. Wówczas zawisł spór przed tym Trybunałem.
To fatalne zachowania premiera.
Fatalne zachowania.
Ma siedzieć, nie, gdzie ma siedzieć,
oczywiście,
siedzieć.
Nie ma wątpliwości. Tak. Kompletny brak zrozumienia dla przepisów jasnych w tym względzie konstytucyjnych. Artykułu 126, zgodnie z którym to prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, więc trudno było mu odmawiać.
W Brukseli, nie? Tam się przepychano.
Niemniej jednak Trybunał stwierdził i stwierdził na podstawie tej konstytucji, inaczej stwierdzić nie mógł, że co prawda prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej i ma prawo udawać się na wszelkie szczyty i spotkania międzynarodowe i reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, ale to Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną i jeśli prezydent jedzie, a może zawsze, to musi reprezentować stanowisko Rady Ministrów. Jest to system strasznie pomieszany, który funkcjonuje ewentualnie dobrze tylko wtedy, kiedy mamy prezydenta i Radę Ministrów z jednego obozu politycznego. A kiedy mamy do czynienia z konfrontacją, czy z opozycją dwóch obozów politycznych, z jednego wywodzi się prezydent, z drugiego Rady Ministrów, wtedy dochodzi właśnie do tego rodzaju sytuacji, jakie mieliśmy obserwować, a które niestety spór, jak to napisał jeden ze studentów naszego wydziału w pracy magisterskiej, które miałem przyjemność recenzować, spór pomiędzy oboma ośrodkami władzy wykonawczej, który zakończył się tragicznie 10 kwietnia 2010 roku.
Mówi się, mały pałac, duży pałac.
Dokładnie tak.
Czyli gdyby pan Duda został prezydentem, to życzymy mu, żeby miał rząd jednak pisowski, prawda? Bo będzie miał mniej nerwów.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz, chciałbym, aby gdzieś w jakiejś niedalekiej przyszłości, doszło do ukształtowania się takiej większości konstytucyjnej, która by tą konstytucję, jak powiadam, w wielu punktach bardzo dobrej,
poprawiła,
ale właśnie w kierunku albo władzy półprezydenckiej, czyli zdecydowanego wzmocnienia władzy prezydenckiej, jak na przykład Francja, tak jak Polska przed 97 rokiem też, albo w kierunku czystego parlamentarno-gabinetowego systemu rządów, coś chyba w rodzaju właśnie Konstytucji 3 maja, bo to był taki bardzo.
Właśnie, może moje pytanie jeszcze jedno, zanim oddamy głos telewidzom, to może naiwne, ale skoro ta konstytucja była tak dobra, tak świetnie ułożona na te czasy, dlaczego żeby ją nie przyjęli po 18 roku? Co wtedy się wydarzyło? Moglibyśmy króla znaleźć, jakiś tam, prawda, był Lubomirski, Landskoroński, nie wiem, Zamojski, były takie przecież nazwiska, 18 rok.
To już jest pytanie do historyków, bo przecież nie do tamtych polityków, którzy już nie żyją, prawda? Dlaczego to w ten sposób poszło? To jest kwestia Józefa Piłsudskiego, to jest kwestia sposobu odzyskiwania, tak jest, odzyskiwania niepodległości, kwestia 11 listopada i tak dalej. Trudno jest w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć, zwłaszcza konstytucjonaliście, prawda? No,
nie, bo ja taką czytałem taką opinię, że jednak bano się, że wróci jednak ten taki niesmak tych wielkich posiadaczy, prawda, ziemskich, bo wtedy państwo było bardzo biedne, ubogie, podnosiło się i nagle jak czyli te wielkie rody będą
miały zasiłne. Na pewno nie było mody na monarchię wówczas. Nie było na to mody, nie ma co do tego wątpliwości. To były czasy początku wieku XX, gdzie mieliśmy do czynienia z ruchami robotniczymi zdecydowanie.
Tego też prezydent Narutowicz wybrany tak. I dlatego też i tak jego też życie było.
Ale mówię, to jest dyskusja historyczna, bardziej dzisiaj, dla historyków.
My dzisiaj z punktu widzenia prawnego patrzymy na Konstytucję 3 maja. Naszym gościem jest pan doktor Przemysław Czarnek, konstytucjonalista, czyli to jest specjalista od konstytucji.
Od prawa konstytucyjnego.
Prawa konstytucyjnego, tak dla porządku. I zapraszamy do naszych rozmów to niedzielne popołudnie, wieczór na temat naszej konstytucji, naszej historii też konstytucyjnej. Telefony dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014, kierunkowe oczywiście 048 do Polski i dwa telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Czekamy na telefony, jeżeli mamy, to bardzo prosimy. A jeżeli za chwilę będą następne, to przejdziemy jeszcze do takiej kwestii, czyli moment, kiedy mówimy, że konstytucja została całkowicie odrzucona. Kiedy to był ten moment? Czy to był właśnie, to była Targowica? Czy
formalnie to się stało na Sejmie w Grodnie w 1793 roku, który zatwierdził drugi rozbiór Polski i który przywrócił ustrój z okresu Rady Nieustającej. Nieformalnie to się stało w maju 1792 roku, czy od maja 1792 roku, kiedy wojska rosyjskie w liczbie 100 tysięcy przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej, wsparły walkę Targowiczan o tak zwane kardynalne prawa, które zostały naruszone przez Konstytucję.
Ale to powiedzmy jeszcze, że jeszcze trwała też walka, żeby tą konstytucję obronić, przywrócić. No, Konfederacja Barska, tak?
Konfederacja Barska była wcześniej, ale istotnie przez Kołłątaja został zawiązany taki klub.
Ale ten klub właśnie taki odrodzicielski, broniący.
Dokładnie tak, który wspierał tą Konstytucję 3 maja i reformy tam przyjęte. Zresztą pod rządami Konstytucji 3 maja przez ten rok czasu szereg rzeczy zostało podjętych, pomimo tego, że czasy były trudne i w zasadzie ci targowiczanie późniejsi, czyli to stronnictwo magnackie, stawiało dużą opozycję tym rozwiązaniom, które w Konstytucji zostały przyjęte. Rozszerzono nominem captivabimus, czyli wolność, nietykalność osobistą bez wyroku sądowego na Żydów, którzy byli bardzo aktywni gospodarczo wtedy. Rozpoczęto proces kodyfikacji praw cywilnych. W końcu, pod koniec Sejmu Wielkiego zdecydowanie zwiększono armię. To były jednak już zdecydowanie zbyt późne decyzje, bo decyzja o powiększeniu armii została podjęta zaledwie dwa dni po tym, jak wojska rosyjskie przekroczyły już naszą granicę. Krótko mówiąc, zbyt mało czasu dano Konstytucji 3 maja, żeby oceniać ją z punktu widzenia praktyki ustrojowej. Nie da się ocenić skutków funkcjonowania Konstytucji zaledwie po roku czasu jej obowiązywania i to jeszcze w warunkach takich, jakich ona obowiązywała.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Janusz Spiłek.
Kłaniamy się. I słuchamy pana Janusza. Proszę bardzo.
Ja w takiej sprawie, że prezydent takie wielkie uprawnienia ma, odznaczenia i to wszystko takie. Ciekawe, czy już wszystkich odznaczył tych, którzy no, brali udział, czy nie brali, ojej, ja wyłączę telewizję.
No, a no właśnie. No to jest problem.
No i tego, i czy wszystkich odznaczył i uhonorował po katastrofie smoleńskiej, jak miał takie prawa. Serdecznie dziękuję. Na pewno nie będę, bo chciałem zadać pytanie takie prezydentowi, ale pan Hoffman z naszej partii został ukarany. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję, chociaż nie do końca nie rozumiem pana pytania. Może, a w tym kierunku, czy prezydent nagrodził wszystkich winnych katastrofy smoleńskiej, bo tutaj był taka myśl padła, co pan powie o tym konflikcie, to na pewno ten konflikt, prawda, premier, prezydent, jego wykwitem była w jakimś sensie katastrofa w takim...
Tak napisał ów student, którego pracę magisterską miałem przyjemność recenzować, bo ona była bardzo dobra i dotyczyła właśnie sporu
Chociaż
kompetencyjnego...
wiele nie wiemy jeszcze, naprawdę
tak,
nic
sporu
nie
kompetencyjnego
wiemy.
Między prezydentem a premierem i Radą Ministrów. Sporu, który jak student napisał słusznie, zakończył się tragicznie 10 kwietnia. To jest problem. Nie wiemy dokładnie, o co chodziło naszemu telewidzowi, ale jeśli mowa o właśnie uprawnieniach prezydenta i o tym, o związku tych uprawnień z katastrofą smoleńską, to trzeba powiedzieć, że jedną z wad tej konstytucji, która, jak powiadam, jest dobra, myśmy tu jeszcze przed rozpoczęciem programu ucięli sobie taką dyskusję z ojcem Januszem na temat zalet tej konstytucji. Proszę sobie porównać, czy wyobrazić, czy uświadomić, że konstytucja ma zaledwie 18 lat. Została uchwalona przecież przez obóz lewicy. Wówczas większość miało SLD, Unia Pracy, PSL, no i tą koalicję konstytucyjną uzupełniła Unia Demokratyczna. No ale jest to konstytucja, w której mamy wolność religijną i to w wymiarze pozytywnym, z prawem i to jednoznacznym, pomimo krzyków niektórych postępowych ateistów, z prawem do uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych również w życiu publicznym, bez wątpienia co do tego. Mamy konstytucję, w której mamy odniesienie do Boga. Oczywiście jest to odniesienie, które może nas
zdyskutować.
Ale mamy też konstytucję, w której mamy ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Trudno sobie wyobrazić, żeby dzisiaj ta sama opcja polityczna, jeśli by uchwalała konstytucję, przyjęła dokładnie te same rozwiązania. To tylko świadczy o tym, jak szybko biegnie czas, jak aktywnie, czy jak daleko idące są te przemiany, które zachodzą, no i w jak niezbyt podążanym, to najdelikatniej rzecz ujmując, kierunku one idą. Niemniej jednak, pomimo tych pozytywów, mamy negatywy w postaci właśnie braku odpowiedzialności. Ja nie mówię teraz już w kontekście tego, o czym pan zarysował nam tutaj problem telewizji. Ja nie mówię o odpowiedzialności karnej, bo to nie jest moja sprawa. Ja nie jestem prokuratorem, ja się na tym nie znam. Kto jest karnie odpowiedzialny za to, co się stało? Natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że odpowiedzialność polityczna jest jedna. Odpowiedzialność polityczna jest jedna. Ja to powtarzam studentom zawsze na zajęciach. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie bezpieczeństwa państwa to jest zadanie Rady Ministrów, nie prezydenta. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa to jest również zapewnienie bezpieczeństwa najwyższych jego funkcjonariuszy. To, że państwo polskie, czyli Rada Ministrów wówczas funkcjonująca, z tego zadania się nie wywiązała, nie potrzebuje przeprowadzenia jakiegokolwiek dowodu, bo gdyby się wywiązała, nie byłoby katastrofy smoleńskiej. Do odpowiedzialności politycznej nie został pociągnięty nikt.
Jest telefon kolejny, jeżeli dobrze słyszę. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz jest zawsze.
Jerzy z Warszawy.
Witamy.
Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i pana profesora. I ja mam takie może dwa pytania do pana profesora. Może troszeczkę jedno odbiegać, ale uważam, że się łączy. Też to jest, ja czytałem pewne opracowania z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej tak zwanej i pan profesor zapewne zna tą sprawę, że te szumne zdobycie Bastylii to było wejście tam jakiejś grupy wojskowych. Komendantem był weteran wojen napoleońskich bez nogi i na słowo honoru i tak dalej dane mu, że wszystko będzie dobrze, a więźniów nie było w tym czasie tam w Bazylii. On to wszystko zrobił, no i oczywiście jego zaraz natychmiast unicestwiono. To jest to jedno pytanie. Panie profesorze, ja jestem człowiekiem już, który przekroczył 75 lat, no ale jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i kiedyś, za moich czasów, to się nazywało prawo państwowe. Kierownikiem katedry był świętej pamięci profesor Jerzy Stembrowicz, na pewno panu profesorowi znane nazwisko. I na egzaminie z prawa państwowego, do dzisiaj to pamiętam, miałem między innymi pytanie, co to jest mandat imperatywny. Panu profesorowi znana ta sprawa. Jak pan, to było wtedy chyba, o ile dobrze pamiętam, w kontekście prawa angielskiego. Chodziło o to, że grupa osób może odwołać posła, który się nie wywiązuje. Coś tak, panu profesorowi znane to ta sprawa jest. I jakie jest pana profesora zdanie? Czy powiedzmy na polskim gruncie to by zdało egzamin czy nie? To by było tyle z mojej strony. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże, panie Jerzy, dziękujemy.
Ja, jeśli można, to do drugiego pytania z przyjemnością się odniosę, bo pierwsze to jest pytanie do historyków. Ja byłem przedstawiany, jak słyszałem, jako historyk i prawnik. Jestem prawnikiem. Prawnik to trochę tylko historyk, ponieważ historią jako taką się nie zajmuję. Chyba że historią prawa. Więc o tą wielką rewolucję francuską i to zdobycie Bastylii, to bym prosił jednak kierować pytania do historyków, bo ja tego tematu, o którym pan przed momentem wspomniał, nie znam. Natomiast jeśli chodzi o mandat imperatywny, tak jest. To jest kwestia charakterystyki mandatu przedstawicielskiego. Dziś ten mandat jest wolny i ten mandat był wolny również właśnie w Konstytucji 3 maja. Na czym polega imperatywność mandatu? Na tym, że posłowie są związani instrukcjami wyborców. W czasach XVIII-wiecznych, koniec XVII i zwłaszcza pierwsza połowa XVIII wieku, mieliśmy do czynienia i aż do Konstytucji 3 maja mieliśmy do czynienia z mandatem imperatywnym, czyli posłowie byli związani instrukcjami wówczas sejmików. Oni reprezentowali interesy szlachty sejmikowej i mieli do dyspozycji jeszcze to liberum veto, przy pomocy którego zrywali sejmy z całością wszystkiego.
Jeden głos wystarczył, prawda?
Wystarczył jeden głos, żeby zerwać sejm i żeby unicestwić, tak jest, unicestwić wszystkie uchwały i wszystkie decyzje, które ten Sejm podjął do czasu zgłoszenia
czyli
takiego liberum veto.
Czyli tak jakby ten Niesiołowski na przykład podniósł rękę i wszystko, całe obrady zawieszone. Wszystko.
Można by tak ewentualnie takie porównanie zastosować. Zrezygnowano z tego w Konstytucji 3 maja. Dziś mamy również mandat wolny. Posłowie nie są związani instrukcjami wyborców. Co za tym idzie, mandat ten jest nieodwoływalny. To znaczy, że posła ani senatora nie da się odwołać przed upływem kadencji, na którą został wybrany. W ten sposób jest on, można powiedzieć, samodzielny w decyzjach, które podejmuje. Rozlicza go naród. Powinien go rozliczać z tych jego obietnic i z tych jego przyrzeczeń przedwyborczych składanych wyborcom. Powinien go nie wybrać na kolejną kadencję, jeśli się z tych swoich obietnic przedwyborczych nie wywiąże. Pytanie, czy wprowadzenie dzisiaj w miejsce mandatu wolnego, mandatu imperatywnego rzeczywiście byłoby stosowne i oczekiwane? Wydaje mi się, że nie. Że jednak bardziej świadomie powinniśmy podchodzić do aktu wyborczego i bardziej się zastanawiać nad tym, kogo wybieramy, rozliczać tych naszych parlamentarzystów z tych ich obietnic i to jest kwestia związania ich naszymi instrukcjami, czy może nie tyle instrukcjami, co naszymi oczekiwaniami dzisiaj, oczekiwaniami, które zostały w sposób świadomy przez nich wywołane w wyniku składanych przez nich obietnic wyborczych. I to jest kierunek do tego, żeby kontrolować władzę ustawodawczą i poszczególnych parlamentarzystów. Natomiast związywanie dzisiaj posłów instrukcjami wyborców, trudno powiedzieć, jakby się to miało odbywać. Wymagałoby to jakiegoś radykalnego zmiany, jakiejś radykalnej zmiany ustroju, połączenia samorządu terytorialnego z władzą centralną, być może sejmiki wojewódzkie dzisiejsze miałyby wydawać polecenia posłom, którzy by reprezentowali województwa, a z kolei już nie cały naród, tylko właśnie województwa z poszczególnych województw właśnie na szczeblu centralnym w Warszawie. Nie byłoby to dobre, aczkolwiek są też również negatywne strony tego dzisiejszego mandatu przedstawicielskiego. Jego generalność jest pewną fikcją. Poseł nie może być przedstawicielem w gruncie rzeczy całego narodu. On musi być w jakimś zakresie przedstawicielem regionu, z którego pochodzi. Oczywiście, że decyzje podejmowane dzisiaj na szczeblu parlamentarnym są decyzjami, które dotyczą całego kraju, bo uchwalane są ustawy, które są aktami abstrakcyjnymi i generalnymi.
Pan uderza jednak w tych spadochroniarzy.
Ale właśnie o to chodzi. Jednak konkretne decyzje mają znaczenie pozytywne dla niektórych regionów i negatywne dla innych regionów. Przy uchwalaniu budżetu rozdziela się pieniądze. Nie jest zupełnie obojętne, albo w ogóle nie jest obojętne dla mieszkańca Lublina, czy pieniądze na centrum onkologiczne znajdą się dla Lublina czy dla Szczecina, prawda? To jest zupełnie inna historia. Więc gdybyśmy mieli posłów przywiązanych do miejsca zamieszkania, wtedy mielibyśmy ich łatwo rozliczać. A stworzenie fikcji mandatu wolnego, czyli przedstawicielstwa całego narodu, prowadzi krótką drogą do tego, że mamy migrację liderów partyjnych i tak oto poseł Niesiołowski, mieszkanie z Łodzi, startuje gdzieś tam z Zielonych, z Gorzowa Wielkopolskiego, zdaje się, w każdym razie z województwa lubelskiego. Pani profesor Gilowska, na którą pewnie chciałbym głosować, startowała z Poznania zamiast Lublina. Giertych Roman swego czasu startował z Lublina zamiast z Warszawy. Wszystko przez pewne kalkulacje polityczne i układy, co nie jest dobre dla tej demokracji.
Mamy kolejny telefon, a co do pana Jerzego, to może panu się uda dotelefonować w drugiej części, bo z tą Bastylią to jest tak, że zburzenie jej było początkiem rewolucji, a Napoleon był potem, nie?
No tak.
Ale być może chodzi o jakiś tam skrót. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Pięknie, szczęść Boże, Jan z Podhala.
Witamy.
Ja mam pytanie do pana doktora dotyczące właściwie Konstytucji 3 maja, a konkretnie, przepraszam, Konfederacji Targowickiej. Pan doktor był uprzejmy wspomnieć, że obóz magnaterii zawiązał Konstytucję 3, przepraszam, Konfederację Targowicką. Ale dyskretnie pominął co najmniej 4 biskupów, którzy byli współtwórcami Konfederacji Targowickiej, do której potem przystąpił prymas, nawiasem mówiąc, brat króla książę Michał Poniatowski. I kiedy w maju 1792 roku wojska rosyjskie weszły w granice Rzeczypospolitej, no to targowiczanie szaleli po prostu, niszczyli wszystko, co się da. A do tego trzeba jeszcze dodać, że ówczesny papież Pius VI przesłał dla targowiczan swoje pasterskie błogosławieństwo. Dowody historyczne mówią, że to polscy biskupi poprzez swoją antypolską działalność i służalność wobec państw ościennych, na których byli żołdzie, doprowadzili do wszystkich 3 rozbiorów. Także Janie, dzięki Kościołowi tutaj, mamy
panie Janie, przepraszam, muszę wtargnąć, bo pan zaczyna tutaj historię taką nam pokazywać naprawdę od strony typowo antykościelnej. To były takie tendencje wśród historyków, że tak chciano pokazać w PRL-u, że wszystko co złe to Kościół. Oczywiście nie jestem specjalistą w tym temacie aż tak bardzo, ale wiemy, jak dawniej wyglądała też mianowanie chociażby biskupów, że musiała być zgoda władców, prawda? To nie tak dawno to było, więc na pewno tutaj jeden czy drugi mógł się jakiś taki przypadek zdarzyć. Zresztą tego nie ukrywamy, że też była postać wtedy brata królewskiego niezaciekawa. Natomiast nie można mówić, że to wszystkie rozbiory były przez to, że byli tacy, a nie inni księża biskupi, bo byśmy naprawdę wtedy ośmieszyli siebie jako troszeczkę znający się na historii. A kwestia jest też taka, że też mówiono, na przykład, że twórcy Konstytucji 3 maja byli związani z masoneria. To też nie jest tajemnicą, ale to była też masoneria na swój sposób wtedy rozumiana. niż teraz.
Tak, to była inna masoneria.
Nie była tak szkodnicza i nie była tak antychrześcijańska, prawda?
Myślę, że w świadomości czy w umysłach tych ówczesnych masonów, którzy mieli wpływ na powstanie Konstytucji 3 maja, na pewno nie tkwiły te antykościelne tezy i założenia, które dzisiaj są udziałem dzisiejszej masonerii. To jest jasne, to jest jedna rzecz. Natomiast nawiązując jeszcze do głosu telewiza. Tak, wśród magnaterii było spora część biskupów, nie ma co do tego wątpliwości. Oni się źle przysłużyli wówczas Polsce. Natomiast mówienie, że Kościół doprowadził do rozbiorów Polski i był służalczy wobec swoich, no to jest krzywdzenie księdza Hugo Kołłątaja, który był głównym politykiem wówczas Stronnictwa Patriotycznego. Stworzył tą Kuźnicę Kołłątajowską.
Księdza Konarskiego,
księdza Jezierskiego, księdza Jemejera, księdza Dmochowskiego. To są wszystko księża, czyli ludzie duchowni Kościoła katolickiego, którzy akurat stali po stronie Stronnictwa Patriotycznego, którzy tworzyli Stronnictwo Patriotyczne i którzy, księdza Staszica, prawda, którzy przysłużyli się akurat Polsce i to bardzo, bardzo pozytywnie. To uogólnianie jest szkodliwe. Z całą pewnością były bardzo nieciekawe postaci wśród duchowieństwa wówczas.
Tak, przyznaję rację, że wśród Targowicy było tak jedno drugie nazwisko, ale nie można powiedzieć, że wszystkie rozbiory naturalnie spowodowali duchowni.
Bo to byłoby krzywdzenie pamięci Kołłątaja, Staszica, Jezierskiego, Mejera i wszystkich tych innych.
Nie mówię tego dlatego, że jestem duchowny, ale po prostu takie są fakty. Bardzo prosimy, mamy telefon, Radio Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, Tadeusz z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy Panie Tadeusz.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora i mam takie pytanie. Chciałbym trochę jakichś takich ogólniejszych wiadomości na temat naszego króla ówczesnego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie wiem, na ile to jest prawdą, ale pytanie moje jest konkretne. Czy należał do loży masońskiej? To jedno. Czy składał śluby u królowej Polski na Jasnej Górze i czy przyjmował koronę królewską na Wawelu? Takie trzy pytania. I jaki to miało wpływ na podjęte przez niego decyzje w sprawie chociażby związanych z Katarzyną Carycą?
Nie ma wątpliwości najmniejszej, że Stanisław August Poniatowski nie był królem naszych marzeń. Najdelikatniej rzecz ujmując, pewną charakterystykę Stanisława Augusta myśmy już tutaj podczas tej dyskusji wyrazili. To jest coś, co możemy nazwać swego rodzaju tchórzostwem i to zwłaszcza w tym momencie najważniejszym, kiedy trzeba było, jeśli się już podejmuje decyzję i mówi się, a tak jest, uchwalajmy konstytucję, a król był jednym z twórców Konstytucji 3 maja, to trzeba powiedzieć również b, jestem patriotą, jestem człowiekiem, który dąży do radykalnych reform i do tego, żeby uniezależnić państwo od Rosji, więc ponoszę nawet największą ofiarę po to, aby przysłużyć się temu państwu, którego, na czele którego stoi. I tego Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu z pewnością zabrakło. Natomiast nie podejmuje się oceny całościowej tego panowania i tego króla, bo trzeba też wiedzieć, że czasy jego panowania przypadły na bardzo niekorzystne uwarunkowania geopolityczne, w których Polska się znalazła. Stanisław August Poniatowski rozpoczął swoje panowanie w momencie, kiedy Polska już była całkowicie uzależniona od Rosji i podejmował, bo tego też nie można mu odmówić, pewne próby jakiegoś funkcjonowania w tym układzie. Nie były to próby radykalne, takie jak postulowało Stronnictwo Patriotyczne, nie ma co do tego wątpliwości, ale były to próby, które szły w kierunku gdzieś zachowania tej państwowości Polski. No, ostatecznie to właśnie Stanisław August Poniatowski, raz jeszcze powtarzam, był współtwórcą tej Konstytucji 3 maja, którą później zdradził na rzecz Targowiczan. Co do tego, czy był w loży masońskiej, nie wiem. Nie znam się.
Są przesłanki, że miał być.
Przesłanki tak. Są i można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że tak. Natomiast nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi wiążącej na ten temat. Co do dwóch następnych pytań. Pana też uprzejmie informuję, że nie jestem władny odpowiedzieć na te pytania.
Tak, to są już takie pytania ścisłe dla typowego historyka, dla profesora historii. Więc
no tak, mocno głęboko sięgającego.
Będzie okazja. Tylko tyle powiedzmy, ja wiem, że słyszałem o takich perypetiach, jakie były z jego ciałem, kiedy odnaleziono wreszcie, to w międzywojennym czasie, to delikatnie pochowano bez żadnych wielkich takich urzędowych ceremonii w kościele tam na koło Grodna, gdzie się miał urodzić. No i potem niestety były te szczątki splądrowane przez bolszewików, i wróciły do Polski, do Warszawy w 80 którymś roku. Ale to już, tak mówię, na marginesie. Czyli też to pokazuje, że no, gdyby był królem zapisanym bardzo mocno w historię,
tak
no to byłby też i jego pochówek uroczysty, jak inny chociażby, prawda?
Nie ma co do tego wątpliwości.
Więc tutaj taka dyskusja w tym kierunku może poszła troszeczkę, ale to może powrócimy w drugiej części szerzej. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, to zawsze dzień dobry.
Teraz i zawsze.
Ja to nie ścigam.
Panie Wacławie,
pozdrawiam wszystkich moich rodaków biorących udział w tej audycji. Chciałbym się odnieść do dwóch spraw. Pierwsza sprawa to taka, że to, co się działo w Polsce, dzieje się dzisiaj również. To wszystko dzięki tak zwanemu stronnictwu pruskiemu, bo po prostu Niemcy odziedziczyli po Imperium Rzymskim Drang nach Osten, Partie na Wschód, Lebensraum i tak dalej. Były różne te właśnie pruskie, francuskie, stronnictwa w Polsce i tak dalej. I była zdegenerowana szlachta, a magnateria w ogóle była taka, jaka była. No jeżeli to była magnateria polska, bo można to powiedzieć, bo raczej dbali o swój interes międzynarodowy, to oligacje. Co nas spotkało, dlaczego? Dlatego, że dopóki ciotka tak zwanej carycy Katarzyny, która była żoną również cara, nie ściągnęła tej pani ze Szczecina, to z Rosją jakoś tam mieliśmy wojny takie inne, to jakoś to wydawaliśmy radę. I jak ściągnęła tą swoją kuzynkę ze Szczecina, złożoną księżną niemiecką, ona ściągnęła swoich ludzi z kolei i Rosję, że tak powiem, w ten sposób zniewolili, zorganizowali i wspólnie postanowili Polskę zniszczyć, bo Polska stała i stoi. Proszę zobaczyć dzisiaj. Też stoi na przeszkodzie połączenia tych dwóch imperialnych potęg. I dzisiaj, do dzisiaj mamy tę sytuację. Teraz jeżeli chodzi, mam do pana doktora taką prośbę, pytanie. Ktoś tutaj zachęcał nas w Chicago, żebyśmy brali udział do wyborów, ale żebyśmy byli z ważnym paszportem. Ja się zapytałem tego kogoś, co to znaczy ważny paszport, bo przecież mój paszport jest ważny. Ja obywatelstwa nie straciłem. Mój paszport jest ważny, czyli ważność paszportu, to jak kupię znaczek i zrobię składkę na tych, gdy ten znaczek mi przykleją, to jest wtedy ważny paszport do wyborów. No przecież ja nie straciłem obywatelstwa. A że ja mam paszport, może nieważny, polski, może stracił to właśnie rok temu, czy dwa lata temu, to ja muszę teraz iść, $200 wyrzucić, składkę na tych panów i panie tam w konsulacie, żeby po prostu sobie móc wziąć udział w wyborach. I ja się pytam, czy to jest zgodne z prawem?
Dobrze, panie Wacławie, dziękujemy, zaraz odpowiadamy, bo pan ma kilka pytań zadał. Bardzo prosimy, może od końca.
Nawet nie kilka pytań, bo to pytanie raczej jest to końcowe, natomiast wcześniej pewne spostrzeżenie. Ale rzeczywiście od końca. No, czy to jest zgodne z prawem? No takie jest prawo. W kodeksie wyborczym mamy to jednoznacznie stwierdzone i w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, które się pojawiły przed tymi wyborami, które przed nami 10 maja, jest to też sprecyzowane. Państwo oddajecie swój głos na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, którym jest paszport. I niestety, jeżeli paszport utracił ważność, to karty do głosowania Państwo nie uzyskacie. W związku z powyższym, jeżeli chcemy w tych wyborach wziąć udział, to musimy zadbać o to, aby nasz dokument tożsamości, i to tyczy się nie tylko naszych rodaków za granicą, takich jak nasz Telewic, ale również naszych rodaków tutaj w kraju. Każdy, kto chce oddać głos w tych wyborach, musi mieć ze sobą ważny dokument tożsamości, na podstawie którego będzie mu wydana karta do głosowania. W przypadku zagranicy jest to paszport i od tego nie odejdziemy. Tutaj nic nie uzyskamy narzekaniem, tylko trzeba po prostu paszport nowy nowe wyrobić. Co do wcześniejszej pana wypowiedzi, trochę było mało, że tak powiem,
wyraźnie, tak. Chodziło, że niewyraźne. To jest jednak, są obecne teraz.
Oczywiście, że tak. Myśmy do tego też ruskie, nawiązywali. Ruskie, tak. Nawiązywaliśmy do tego w czasie naszej dyskusji wcześniejszej. Polska nigdy nie miała swojego stronnictwa w Moskwie. Moskwa od wielu wieków ma swoje stronnictwo w Warszawie. My powinniśmy zadbać o nasze stronnictwa, czyli o naszą silną dyplomację i o nasze interesy na arenie międzynarodowej. To jest nasza kwestia. Przede wszystkim musimy zadbać o to, aby stronnictwo polskie w Polsce było mocne i żeby było zrozumienie dla potrzeb i interesów tego państwa i tego narodu. Jakoś jak ostatnio się słyszy dyskusje w telewizji, chociażby na bazie tej wypowiedzi szefa FBI, w której w sposób haniebny wplątał nas w Holokaust razem z Niemcami i Węgrami, to na równi w zasadzie, bo
to
tam nie
powraca.
Było.
Różnie.
Ale słyszę wśród dziennikarzy, których naprawdę po takich wypowiedziach, a inni dziennikarzy, bo i niestety prawników, których trudno nazwać obrońcami polskiego interesu, słyszę, że tak naprawdę tutaj nic wielkiego się nie stało, bo my naprawdę sprzyjaliśmy Holokaustowi, naprawdę powinniśmy się z tego rozliczyć, naprawdę byliśmy sprzymierzeńcami, krótko mówiąc, Niemców. No to są rzeczy całkowicie niegodne i to świadczy o jakimś zatraceniu interesu.
W końcu mamy uwierzyć,
tak.
Błędem jesteśmy.
Zatraceniu poczucia interesu narodowego. No, przez tych ludzi, ale powiedzmy, że to są pojedyncze przypadki, no ale przez stacje również, które tych ludzi puszczają.
Zapraszają
i którzy propagują niestety te poglądy, które są sprzeczne z polską racją stanu całkowicie.
Panie,
i sprzeczne oczywiście z faktami historycznymi.
Podsumowując już naszą audycję, bo czas szybko biegnie, w Radiu Maria będzie więcej czasu. Takie zdanie pana profesora Samsonowicza, znanego, że Konstytucja 3 maja ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie. 3 maja 1791, czyli Konstytucja, 11 listopada 1918 i 4 czerwca 1989. Zgadzamy się w tym?
Tak. Tak.
Przy czym
11 listopada dał nam następnie ponad 20 lat tej wolności międzywojennej. 4 czerwca daje nam zupełnie inne, zmienione państwo do dnia dzisiejszego.
Mogło być inaczej,
i trzeba oczywiście dążyć do tego, żeby było lepiej. Natomiast niestety 3 maja dał nam krótkotrwałą suwerenność, wolność liczącą kilkanaście miesięcy.
Ale właśnie tutaj taka ocena ciekawa, że to jest odzyskanie niepodległości.
Tak, tak, tak.
Na krótko,
tak jest.
Za kilka miesięcy.
Polska na podstawie Konstytucji 3 maja, pierwsza Rzeczpospolita, stała się państwem suwerennym. Z tą zasadą suwerenności narodu, szlachty i mieszczaństwa, ale państwem suwerennym, co musiało niestety nie spodobać się carycy Katarzyny II i wywołać takie retorsje, jakie wywołały, czy takie reakcje militarne, jakie wywołały, czyli tą wojnę polsko-rosyjską 92 roku i drugi i trzeci rozpiór.
A jeszcze jedno pytanie krótkie. Jak pan ocenia teraz nasze świętowanie chociażby takiej daty, jak Konstytucja 3 maja, jeśli chodzi o władze najwyższe? A więc były te różne kotyliony, czekoladowe orły.
Wydaje się, powiem zupełnie szczerze, że nie obserwowałem tego w tym roku, bo byłem skupiony bardziej.
W tym roku było raczej troszkę mniej, bo kampania prezydencka.
To jest raz, dwa. Ja teraz byłem w podróży cały dzień, bardziej skupiałem się na tym, co się działo w Warszawie, na Grochowie. Natomiast istotnie w poprzednich latach to nie jest kwestia tylko 3 maja, to jest kwestia w ogóle świąt narodowych.
To jest święto narodowe,
robimy,
czyli
tak, robimy to w sposób zbyt prymitywny, wydaje mi się, i zbyt płytki. A powinniśmy jednak skupić się bardziej przy tego rodzaju świętach na budowaniu tożsamości narodowej młodych Polaków, ale nie przez czekoladowe orły, tylko przez konkretne działania i konkretną politykę historyczną również.
Oczywiście. Drodzy Państwo, zapraszamy, dziękujemy za telefony i za obecność teraz z nami. Zapraszamy oczywiście do Radia Maria o 21:30 na dłuższą rozmowę z naszym gościem. Przypomnę, pan dr Przemysław Czarnek, prawnik, konstytucjonalista, był naszym gościem, a temat Konstytucja 3 maja w perspektywie prawno-historycznej. Dziękujemy za wszystkie telefony i zapraszamy po 21:30.